Mamy za sobą pierwszy rok podsumowawczy w sprawozdaniach finansowych. Pełny rok funkcjonowania spółek Skarbu Państwa pod nowymi rządami i chcemy się temu przyjrzeć, to ocenić. Zawsze do tej pory ja przynajmniej miałem takie wrażenie, że spółki Skarbu Państwa to jest taka ogromna pieczeń, do której mają dostęp niektórzy, żeby się po prostu najeść i w nagrodę otrzymują dostęp do takiego podarunku. Okazuje się, że jest inaczej. Może być inaczej. Mamy teraz połączenie z panem doktorem Marianem Szołuchą, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Witam serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak właśnie pan ocenia pierwszy ten rok funkcjonowania spółek Skarbu Państwa?
W czerwcu, czyli dopiero co zakończonym miesiącu, odbyły się zwyczajne, walne, doroczne zgromadzenia wspólników spółek Skarbu Państwa, które zatwierdziły ostatecznie sprawozdania finansowe za rok 2016, czyli pierwszy pełny po wyborach parlamentarnych jesienią roku 2015 odbytych rok obrotowy funkcjonowania tych spółek. I wyniki są, co tu dużo mówić, bardzo, ale to bardzo dobre. A w ślad za wynikami rosną też ceny akcji tych spółek. Oczywiście mamy problemy ciągle w sektorze gospodarki, w którym państwo ma coś do powiedzenia. Tych problemów jest rzeczywiście całe mnóstwo, bo poprzednicy zostawili po sobie w tymże sektorze istną stajnię Augiasza. Żeby uzmysłowić sobie skalę tych problemów, wystarczy wspomnieć o nietrafionych, opiewających na miliardy złotych inwestycjach zagranicznych i to egzotycznych z punktu widzenia Polski miejscach, jakie realizowały dla przykładu zakłady chemiczne w Policach, mówię o inwestycji w Senegalu, spółka, właściwie grupa spółek KGHM w Chile czy Kanadzie, Lotos, no tu mniej nieco egzotyczny kierunek, wyjątkowo Norwegia, ale też Pegnigy w Libii. Dopiero w ostatnich dosłownie tygodniach na prostą zaczyna wychodzić inwestycja PKN Orlen w Morzejkach, czyli spółka Orlen Lietuwa. Ale ten proces oczywiście będzie jeszcze jakiś czas trwał. Natomiast ubiegły rok, do niego wracając, rzeczywiście był bardzo dobry dla spółek. Posprzątano wiele z tego, co nabałaganili poprzednicy. Dla przykładu Orlenu zysk rok do roku, czyli w stosunku do roku 2015, zysk netto urósł aż o 2,5 miliarda złotych. W podobnej, a więc coraz lepszej zdecydowanie sytuacji znalazły się Lotos, KGHM, PKP, Intercity, a najbardziej chyba spektakularnym przykładem są nasze linie lotnicze, narodowy przewoźnik, a więc LOT. LOT, do którego trudno oprzeć się wrażeniu, że był przez poprzednich co najmniej kilka lat po prostu przygotowywany do sprzedaży. Przygotowywany do sprzedaży, a być może celowo bądź nie, tak w każdym razie wygląda sytuacja i o tym mieliśmy się okazję ostatnio dobitnie przekonać. LOT miał zostać zastąpiony spółką OLT. Mógł zostać zastąpiony spółką OLT, której właścicielem był z kolei Amber Gold. I teraz się stało, że z gigantycznych strat na przykładzie tym jednym, jak powiedziałem, najbardziej spektakularnym, LOT potrafił osiągnąć solidny zysk już w roku 2016, czyli pierwszym pełnym po wyborach roku pod nowymi rządami nowych menedżerów. Otóż po prostu zmieniono kadry, w ślad za kadrami poszła zmiana polityki. W przypadku LOT-u ta nowa polityka biznesowa, ten nowy model, na który LOT postawił, to są przede wszystkim nowe, średnie i długie dystanse połączeń, a więc kierunki takie, rozwój takich kierunków jak Chiny, Stany Zjednoczone, Korea Południowa czy kraje arabskie. To jest zmiana parku maszynowego, dostosowanie go właśnie do takich kierunków dłuższych. Dłuższych dlatego, że na krótkich trasach dziś królują w Europie tak zwane linie tanie, z którymi LOT nie jest w stanie efektywnie rywalizować. Musi stawiać na te połączenia nieco dłuższe. LOT powiększa swoją bazę, LOT przejmuje konkurentów i mniejsze podmioty z rynku lotniczego z kraju regionu. Wspomnę choćby o kupionych niedawno liniach estońskich. Zatrzymano wreszcie karuzelę stanowisk. Dokonano oszczędności, czyli cięć zbędnych wydatków. Mniej mamy personelu dzisiaj w locie naziemnego, a więcej personelu latającego, który stanowi o sile każdej linii lotniczej. ten ratunek dla LOT-u i dla wielu innych spółek przyszedł naprawdę w ostatniej chwili. LOT dziś już na żadną pomoc publiczną z tytułu przepisów europejskich liczyć nie może. LOT w związku z tym został, jak powiedziałem, naprawdę uratowany w ostatniej chwili. Ale powiedziałem o takiej parze spółek, prywatna kontra państwowa, czyli OLT Express kontra PLL LOT i jej spółka córka EuroLOT, która lata na trasach wewnątrz krajowych. Bardzo podobną sytuację, wręcz analogiczną, ale taką, o której mniej się mówi, no bo nie ma komisji śledczej, jak w przypadku Amber Gold, była para firm Poczta Polska i jej największy prywatny konkurent. Proszę sobie wyobrazić, że przetarg na obsługę pocztową sądów i prokuratur w latach 2014-15 Poczta Polska przegrała, a w latach na lata 2016-17 była w stanie przygotować już ofertę, więc po wyborach parlamentarnych taką, która wygrała. Dalej, do roku 2015 zamykano placówki Poczty Polskiej, zwalniano jej pracowników, nie modernizowano technologicznie funkcjonowania pocztowych i pracy listonoszy. Tymczasem wystarczyło dosłownie kilkanaście miesięcy do tego, żeby oprócz wygranego przetargu na obsługę sądów i prokurator po raz pierwszy od 9 lat podnieść pracownikom pensję, żeby wzrosło zatrudnienie i to głównie wśród listonoszy oraz pracowników placówek, a nie w centrali Poczty Polskiej w Warszawie, żeby w prawie 1000 placówek wprowadzono dostęp do internetu bezprzewodowego, żebyśmy mogli płacić na placówkach poczty kartą płatniczą, a listonosze dostali do rąk tablety i inne tego rodzaju urządzenia. Można było to wszystko robić, nie potrafiono wcześniej, nie wiem czy robiono to celowo, czy w wyniku braku kompetencji, umiejętności. W każdym razie spółki Skarbu Państwa potrafią mieć się w naszym przypadku lepiej. No dochodzimy teraz do pytania takiego o to, czy w ogóle są nam one, czy sektor spółek Skarbu Państwa jest nam potrzebny, bo jak ojciec powiedział przed chwilą, kojarzy nam się wyłącznie z synekurami nominatów politycznych. Oczywiście jeśli państwo jest czegoś właścicielem, to na końcu gdzieś procesu decyzyjnego o obsadzie stanowisk najważniejszych w tej czy innej półce będzie polityk. Tego się po prostu nie da uniknąć. Można tylko tworzyć pewne bariery, bufory, tak by te spółki nie były sterowane ręcznie. Tym buforem teraz od 1 stycznia jest specjalna rada do spraw spółek Skarbu Państwa składająca się z osób autentycznie cieszących się autorytetem w swoich dziedzinach. To są głównie dziedziny naukowe i ta rada wydaje zgody bądź nie, tak też się zdarza, na wniosek poszczególnych ministrów odpowiadających za dane spółki do zasiadania osób przez nie rekomendowanych w radach nadzorczych. Więc taki bufor istotny został już od tego roku stworzony w wyniku nowelizacji ustawy. Ale wracając do sensu istnienia spółek Skarbu Państwa. Trzeba sobie powiedzieć na początku jasno, że kapitał prywatny jest z reguły i to stanowi zasadę, co tu dużo mówić, jest bardziej efektywny od kapitału państwowego. Ale nie jestem zwolennikiem prywatyzacji całości polskiej gospodarki, to znaczy oddawania wszystkiego prywatne ręce. Oczywiście kapitał prywatny i własność prywatna muszą być dominujące, ale dlaczego nie powinniśmy się pozbywać wszystkich spółek Skarbu Państwa, choć i tak w większości się do tej pory pozbyliśmy, począwszy od lat 90. Determinują takie moje stanowisko przede wszystkim względy geopolityczne i kwestie bezpieczeństwa. Mówię choćby o sektorze energetycznym. Ponadto mamy w Polsce ciągle niedostatek kapitału prywatnego, a to oznacza, że w wyniku prywatyzacji duże państwowe przedsiębiorstwa wpadały i wpadałyby, gdyby ten proces był kontynuowany, po prostu w ręce obce. Wreszcie inne tego rodzaju zaszłości historyczne. Dzisiaj mamy w Polsce ponad 400 spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Myślę, że trudno jest odpowiedzieć jednym zdaniem, czy to zbyt dużo, czy za mało. Pewnie są takie miejsca, gdzie tego kapitału mogłoby być mniej, ale myślę, że znaleźlibyśmy sporo firm, które sprzedano co najmniej, delikatnie mówiąc, niefrasobliwie. Więc myślę, że istnieje nawet potrzeba odkupowania części przedsiębiorstw. Dzieje się to dzisiaj w sektorze bankowym, ale przecież mamy też media, przecież mamy firmy telekomunikacyjne. Nie jest też tak, że w krajach zachodnioeuropejskich o bardziej ugruntowanej rynkowej strukturze gospodarki sytuacja jest diametralnie inna. Sektor spółek Skarbu Państwa w takich krajach jak Francja czy Norwegia to jest nawet kilka procent gospodarki, a wśród firm największych, żeby daleko nie szukać, znowu wrócę do Norwegii, to jest prawie połowa. Prawie połowa największych norweskich firm to są firmy państwowe. W kraju o dość swobodnej gospodarce, o ugruntowanej tradycji prowadzenia działalności gospodarczej. Dobrze, że o tym wszystkim mówimy. Dobrze, że mówimy o wynikach spółek Skarbu Państwa za rok 2016, bo wiele mediów na ten temat po prostu milczy albo uderza w taki oto ton, że jeśli coś się po roku 2015, po jesieni tego roku w Polsce poprawiło, to jest to z góry należy założyć efekt koniunktury globalnej, w każdym razie czynników zewnętrznych względnie działań poprzedników, które dopiero teraz przynoszą efekty. Ja kilka dni temu w innej głośni radiowej miałem do czynienia z interlokutorką, główną ekonomistką jednej z organizacji pracodawców, która na do tego mojego wywodu przed chwilą na temat poprawiającej się sytuacji spółka Skarbu Państwa zagroziła mi to po pierwsze procesem w imieniu poprzednich menedżerów spółek Skarbu Państwa, których oskarżałem o niekompetencje i popełnianie błędów. Tymczasem wiele błędów jest po prostu oczywistych i dla każdego widocznych. Więc nawet do zastraszania ludzie nie przychylni obecnemu obozowi władzy posuwają się, by zamknąć temat właśnie funkcjonowania złego w przeszłości, dziś już coraz lepszego w sektorze spółek Skarbu Państwa. Ale myślę, że nie powinniśmy się tego obawiać, powinniśmy na ten temat rozmawiać, powinniśmy o spółkach Skarbu Państwa dyskutować. One w polityce gospodarczej, nie tylko tego rządu, ale co do zasady, po prostu w polityce gospodarczej mogą odgrywać ważną rolę i dziś ważną rolę odgrywają. Odgrywają rolę także dużą dla naszego bezpieczeństwa, więc powinniśmy trzymać kciuki za to, żeby menedżerom, którzy w tych spółkach się znaleźli, udało się zrealizować ambitne plany i żeby wyniki ubiegłoroczne mogły się jeszcze w przyszłości powtarzać.
I to jak do tej pory, panie doktorze, żeby przekazywać zarządzanie tymi spółkami osobom kompetentnym, odpowiedzialnym, no i o, że tak powiem, zabarwieniu patriotycznym, którzy będą wszystkie zyski w stronę właśnie tego dobra publicznego, że tak powiem, przyciągać, prawda, a nie myśleć o jakichś innych, no czasami może ekonomicznie słusznych, nie, może i tak, tutaj zachowaniach, no ale suma sumaru nie przynoszących zysku ojczyźnie, kapitałowi państwowemu.
Na końcu zawsze jest człowiek. Wszystkiego o tym, o czym rozmawiamy. Jest czynnik ludzki, jak mówią ekonomiści, czynnik miękki. A więc dobór kadr naprawdę determinuje sytuację w podmiotach gospodarczych. Możemy wymyślać najbardziej optymalne formuły zarządzania takimi firmami, formuły kontroli, etc. To jest oczywiście wszystko bardzo ważne, ale najważniejszy jest człowiek i jeśli ten dobór kadr będzie właściwy, to nawet w niesprzyjających okolicznościach i nawet z tym politykiem gdzieś na końcu procesu decyzyjnego można sobie poradzić, można odnosić zyski, można dywidendę wypłacać przecież do budżetu państwa, bo też budżet jest zasilany częścią zysków z tego, co państwo w gospodarce jeszcze posiada, a więc przekłada się to także na nasze finanse publiczne. No, człowiek jest w gospodarce najważniejszy.
Oczywiście. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Pan doktor Marian Szołucha był naszym gościem Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję, kłaniam się.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy za podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania spółek Skarbu Państwa pod nowymi rządami.